Witam Państwa bardzo serdecznie. Moja poprzedniczka powiedziała o tym, jak wygląda klasyfikacja zaburzeń lękowych i w jakich chorobach, tudzież zaburzeniach zmagamy się z lękiem. A ja chciałabym opowiedzieć Państwu o tym, jak behawioralnie demonstruje się ten lęk i jakie są konsekwencje unikania, które jest właśnie tą behawioralną manifestacją. Ale zanim przejdziemy do meritum, muszę Państwu przedstawić takie podstawowe rozumienie problemu w ujęciu poznawczo-behawioralnym. To jest taki model Alberta Ellisa, który może jest już trochę historyczny, bo zdaje się, że powstał w latach 50. XX wieku, ale nadal aktualny i zdaje się dobrze tłumaczyć to, co mamy na myśli, także postaram się na jego podstawie. Tak więc mamy A, czyli sytuację, B, przekonania i C, konsekwencje. A to są jakieś fakty, coś, co się dzieje, coś, co zarejestrowałaby kamera. I to A, czyli sytuacja, aktywuje B, przekonania. Czyli wszystko to, co wiąże się z naszą sferą taką poznawczą. Natomiast C to są konsekwencje. W konsekwencjach będziemy mieli odczuwane emocje, reakcję fizjologiczną naszego organizmu, no i właśnie zachowanie, czyli konsekwencje behawioralne. Chciałabym wytłumaczyć to Państwu na przykładzie prostej sytuacji, takiej sytuacji, która mogła przydarzyć by się każdemu z nas, dlatego że wszyscy gdzieś mieszkamy, mamy jakichś sąsiadów, a każdy z sąsiadów może mieć psa. Więc w drodze do domu spotykam sąsiada, który prowadzi na smyczy psa. Pies podbiega do mnie i... No i właśnie. Chcę Państwu udowodnić, że to nie sytuacja sama w sobie determinuje nasze emocje, ale to, jak my tę sytuację interpretujemy. Bo jeżeli na widok tego psa pomyślę sobie, że śliczny piesek chyba mnie polubił, chciałabym mieć psa, to poczuję radość, pewnie się uśmiechnę, porozmawiam z właścicielem tego psa albo go pogłaszczę. Ale mogłoby być zupełnie inaczej, bo jeżeli w drodze do domu spotykam sąsiada, który prowadzi na smyczy psa, a pies podbiega do mnie i pomyślę sobie, że mnie ugryzie, zaatakuje mnie, zrobi mi krzywdę, to prawdopodobnie poczuję lęk. Poczuję szybsze bicie serca, pocące się dłonie, a może którąś z innych reakcji fizjologicznych, których już tutaj moja poprzedniczka powiedziała. No i w konsekwencji prawdopodobnie będzie to jakieś zachowanie związane z unikaniem, tudzież ucieczką. Przejście na drugą stronę ulicy albo być może rzucenie się biegiem, gdzie pieprz rośnie. W zależności od tego, jak silny będzie lęk, tak silne będzie unikanie. Czasem wystarczy zrobić krok do tyłu. Zależy, jak bardzo czegoś się boimy. No właśnie, uciekaj albo walcz, czyli na skutek pewnego bodźca, stresora, w naszym organizmie zachodzi szereg reakcji biochemicznych, które powodują wyrzut hormonów takich pobudzających, między innymi adrenaliny, kortyzolu. Wszystko to ma na celu dotlenienie naszego organizmu, czyli zmobilizowanie go do tej walki lub ucieczki, przy jednoczesnym spowolnieniu procesów metabolicznych, trawienia, układu odpornościowego, one w tej chwili nie są najważniejsze. Czyli te reakcje biochemiczne służą temu, żebyśmy mieli siłę, energię do tej walki, która będzie niezbędna. Czyli jeżeli oceniamy jakąś sytuację jako zagrażającą, ona nie będzie zagrażająca dla wszystkich, jest zagrażająca dla nas. Oczywiście będą takie sytuacje, które większość osób oceni jako zagrażające, takie sytuacje, w których większość z nas poczułaby lęk, ale taka jak ta sytuacja z pieskiem, no jeżeli ktoś boi się zwierząt, a fobia prosta, czy taka fobia, w której boimy się latać, boimy się pająków albo psów, to właśnie przykład takiego zaburzenia, no to wówczas poczuje lęk i będzie to prawdopodobnie uciekać. Tak więc unikanie jest logiczną konsekwencją tego, że jakąś sytuację ocenimy jako zagrażającą. Ale dlaczego jest nie do końca dobrym zachowaniem? Najpierw może dlatego, dlaczego jest adekwatne. No jest skuteczne, dlatego że przynosi nam ulgę. Czyli wtedy, kiedy czegoś się boimy, to odczuwamy nieprzyjemne emocje. Potrzebne, ale nieprzyjemne. Lęk jest nieprzyjemny w przeżywaniu. I chcielibyśmy, żeby jak najszybciej zniknął, chcielibyśmy się go pozbyć. Pacjenci w ogóle bardzo często przychodzą z takim celem nawet na terapię, że oni by chcieli nie odczuwać lęku. To jest niemożliwe. Lęk jest nam potrzebny, o czym też później będziemy jeszcze słuchać. Tak więc jest logiczną konsekwencją i przynosi nam ulgę. Wtedy, kiedy unikniemy sytuacji, poczujemy ulgę, będzie nam lepiej. ale poczujemy ją tylko na chwilę. I tak naprawdę w kolejnej sytuacji jest prawdopodobne, że znowu się tak zachowamy, jeżeli poczuliśmy ulgę. Zaraz to jeszcze będę Państwu tłumaczyć na przykładzie, ale zanim to jeszcze krótko o tym, czego się boimy. Więc to są przykłady takich trzech rodzajów właśnie zaburzeń związanych z lękiem. Fobie proste, czyli takie fobie, w którym boimy się określonej rzeczy lub określonej sytuacji, latania, wysokości, zwierząt, zastrzyków, widoków krwi. Tego właśnie będziemy unikać. W przypadku fobii społecznej stresujące są dla nas sytuacje społeczne, w związku z czym będziemy unikać wystąpień publicznych, spotkań towarzyskich, często podróżowania komunikacją miejską. Bardzo wysoko u osób z fobią społeczną w takiej subiektywnej skali hierarchii lęku i unikania, którą na początku terapii tworzymy po to, żeby zobaczyć, jak dokładnie, behawioralnie demonstruje się to zaburzenie u pacjenta. Często wysoko są telefony, dzwonienie po pizzę, po taksówkę, rejestrowanie się do lekarza czy do fryzjera. Pacjenci z fobią społeczną bardzo obawiają się tego, jak wypadną podczas tej rozmowy i bardzo unikają takich rzeczy. Potrzebują asystenta do tego. Zazwyczaj rejestrują się również do nas do poradni mailowo, bo nie chcą rozmawiać przez telefon. A agorafobia to jest takie zaburzenie, które rozwija się zazwyczaj po zaburzeniu panicznym, po napadach paniki, czyli wtedy, kiedy przeżywamy bardzo nieprzyjemne napady lęku, bardzo intensywne, bardzo silne, obawiamy się, tak jak pani doktor wspomniała, tego, że możemy umrzeć albo że możemy zwariować od tych objawów, to wskutek trwania tego zaburzenia rozwija się często również agorafobia, czyli unikanie miejsc albo sytuacji, w których w razie napadu paniki moglibyśmy nie uzyskać pomocy. No więc mogą to być publiczne środki komunikacji, otwarte przestrzenie, zamknięte pomieszczenia, na przykład windy, albo przebywanie samemu poza domem, w ogóle przebywanie samemu, im dalej od domu, tym straszniej. Przełożony prosić o przygotowanie dla zarządu prezentacji dotyczącej waszego ostatniego projektu. To była sytuacja. W tym aspekcie takim poznawczym mogą pojawić się myśli: nie poradzę sobie, powiem coś głupiego, wyjdę na idiotę, zwolnią mnie. To mogłyby być myśli kogoś, kto właśnie z fobią społeczną się zmaga. W emocjach pojawia się lęk. W reakcji fizjologicznej mamy tą wzmożoną aktywność układu nerwowego, czyli przyspieszone bicie serca, uczucie duszności, pocenie się. No a w zachowaniach typową reakcję behawioralną: uciekaj albo walcz. Odmawiam, mówię, że boli mnie gardło i nie dam rady prezentować na forum. Unikam sytuacji, redukuję ten lęk, bo na samą myśl o tym wystąpieniu, oprócz tego, że pojawiają się katastroficzne myśli, przewidywanie przyszłości, no to pojawia się nieprzyjemny w przeżywaniu lęk. I dlaczego to nie działa na dłuższą metę? No dlatego, że udało się odmówić, jest ulga, a ulga jest wzmocnieniem, jest nagrodą. Czyli zwiększa prawdopodobieństwo tego, że kolejnym razem, kiedy padnie podobna propozycja, ja też odmówię. Do naszego systemu poznawczego, czyli tych przekonań, tego B, tych myśli, które się pojawiają w wyniku tych przekonań, włącza się kolejny fakt, kolejne przekonanie. Tylko dzięki temu, że odmówiłem, to nie stała się ta tragedia, którą sobie wyobrażałem. Tylko dzięki temu, że powiedziałem, że boli mnie gardło, to nie wyszedłem na idiotę i tylko dzięki temu mnie nie zwolnili. I choć jak tego słuchamy w takim stanie racjonalnego umysłu, może się to wydawać abstrakcyjne, to wtedy, kiedy odczuwamy emocje, działamy tak bardziej emocjonalnie, to takie rzeczy się dzieją i tak myślimy. Mamy bardzo dużą potrzebę spójności poznawczej, w związku z czym włączamy do naszego systemu przekonań takie sytuacje, takie myśli, które jakoś do tego pasują. I w ten sposób coraz bardziej jesteśmy przekonani o niemożliwości poradzenia sobie w kolejnej podobnej sytuacji. A co można by było zrobić zamiast tego? No, jedynym tak naprawdę sposobem na fobię, na lęk jest konfrontacja z nim. Bo odwrotnie, tylko wtedy, kiedy ten pan zdecydowałby się na to wystąpienie, miałby szansę przekonać się, że ta tragedia nie nastąpi. Że być może nie byłby najlepszym mówcą, ale przecież nie o to chodzi. Prawdopodobnie wcale by go nie zwolnili, prawdopodobnie wcale nie wyszedłby na idiotę, a na pewno nie ma szansy się o tym przekonać, jeżeli nie wejdzie w tę sytuację. Ekspozycja to jest sposób zwalczania fobii, sposób zwalczania lęku, element terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń lękowych wszystkich. Ekspozycja polega na właśnie konfrontowaniu się z lękowym bodźcem. Tutaj są takie wskazówki do tego, jak można do takiej ekspozycji się przygotować, bo to, co chciałabym zaznaczyć, dwie rzeczy właściwie. Na końcu pokażę Państwu takie podręczniki samopomocowe, z których ja korzystam, które daję pacjentom, które też można jakoś samemu pracować nad lękiem i nad swoimi różnymi trudnościami. I czasem to wystarczy i będą takie rzeczy, w których te podręczniki będą wystarczające, a czasem nie będą, czasem potrzebna jest terapia. Natomiast nigdy nie zaszkodzi do nich zajrzeć i jakoś skorzystać. Żeby przygotować się do takiej ekspozycji, trzeba najpierw wyznaczyć sobie cel, czyli co chcielibyśmy zrobić. Dla każdego takiego celu opracować hierarchię poziomów ekspozycji. To jest właśnie ta subiektywna hierarchia lęku i unikania. Czyli jeżeli boimy się jeździć windą, to musimy sobie wyznaczyć jakby sytuacje takie skrajne, czyli najtrudniejszą sytuację związaną z jeżdżeniem tą windą, jak na przykład zjechanie windą albo wjechanie windą na 33 piętro samemu w obcym mieście. To jest nasze 100% lęku. To musi być oczywiście subiektywne, więc to jest tylko mój przykład. I znaleźć ileś tam tych sytuacji, które będą stopniowo mniejsze. Tak, żeby wchodzić w te sytuacje stopniowo właśnie i nie zaczynać od razu od sytuacji, która byłaby lękowa aż tak na 100%, tylko znaleźć taką sytuację, którą ocenilibyśmy na 30%, a później na 40% i na 50%. Czyli ten trzeci punkt to jest wymyślenie sytuacji o różnym stopniu trudności. Tutaj autorzy podpowiadają również, że można polegać na pomocniku, czyli zwłaszcza na początku, jeżeli sytuacja jest bardzo trudna, to na przykład jedną z propozycji może być, żeby zaprosić kogoś do pomocy, żeby wjechać tą windą z pomocnikiem. Na początku może to być w ogóle obserwowanie tego, jak jeździ winda. No, opcja piąta to jest, żeby wypróbować najpierw taką ekspozycję w wyobraźni, czyli wyobrażać sobie sytuację, bo proszę mi wierzyć, że dla osób, które rzeczywiście jakoś mają takie trudności w obcowaniu z jakimś konkretnym bodźcem, to nawet samo wyobrażenie sobie czy krwi, czy zwierzęcia, którego się obawiają, albo zastrzyku, już wywołuje lęk i jest niezwykle trudne w związku z tym. Ekspozycja w ogóle nie jest łatwa i tutaj autorzy również podają, że żeby to zrobić, trzeba być autentycznie zaangażowanym w proces leczenia, a o tym świadczy chęć podjęcia ryzyka związanego ze stawieniem czoła sytuacjom, których unikało się często przez wiele lat. Zniesienie początkowego dyskomfortu, jaki często powoduje wchodzenie w sytuacje fobiczne, nawet małymi krokami, no bo tak jak sobie powiedzieliśmy, lęk jest bardzo nieprzyjemny w przeżywaniu. I żeby się z nim mierzyć, trzeba się zmierzyć z tymi doświadczeniami. No i wytrwale i systematycznie ćwiczyć ekspozycję, mimo prawdopodobnych okresów pogorszenia, przez wystarczająco długi czas, aby mu umożliwić całkowite wyleczenie. Tutaj autorzy podają, że na ogół zajmuje to od 6 miesięcy do 2 lat. Druga część mojego krótkiego wystąpienia dotyczy unikania w takim szerszym kontekście, unikania emocjonalnego. Są takie sytuacje, w których to unikanie nie jest aż tak oczywiste, jak to, o którym powiedzieliśmy sobie do tej pory. Może się zdarzyć, że nie tyle unikamy sytuacji, która wywołuje w nas lęk, ale unikamy w ogóle przeżywania emocji, trudnych emocji. Czyli można by powiedzieć, że przeżywanie odrzucenia, jakiejś takiej niestabilności, poczucie skrzywdzenia, to są tak ciężkie uczucia, których nie chcemy czuć. Mamy takie obawy, przekonania, czyli lęk, że nie poradzimy sobie z tymi emocjami, że jeżeli dopuścimy je jakoś do siebie, to one nas zaleją, to już nigdy nie będzie tak, jak było, a czasem nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo tak bardzo ich unikamy. I wówczas można mówić o takim unikaniu emocjonalnym, które nie demonstruje się być może w tak oczywisty sposób. Na slajdach będziecie Państwo widzieć na tym i na następnym typowe wzorce zachowań unikowych. Ja może bardziej o nich troszkę opowiem. Może być tak, że unikanie emocji będzie demonstrowało się w stymulacji, czyli przejadaniu się, oglądaniu filmów pornograficznych, robieniu jakichś rzeczy po to, żeby nie czuć i nie myśleć. Co nie znaczy, że każde oglądanie filmu pornograficznego albo każde obżarstwo przed telewizorem będzie od razu unikaniem emocjonalnym. Wszystko zależy od tego, dlaczego my coś robimy. Jeżeli mamy takie poczucie, że nie potrafimy inaczej, że to się dzieje z automatu, że to jest nasz jedyny sposób, że w zasadzie jak tylko wrócę do domu i będę w tym domu sama, to natychmiast muszę włączyć coś w telewizji i natychmiast muszę coś zjeść. Nieważne, co będzie leciało w tej telewizji, mało ważne, co będzie i czy w ogóle będę głodna, po prostu muszę coś zrobić, bo inaczej byłaby tragedia. I jeżeli taki mechanizm się powtarza, jeżeli widać, że to się dzieje często, to można przyjąć jakąś taką hipotezę, że taka osoba unika w ten sposób emocji. Bardzo często unikamy tych emocji poprzez różnego rodzaju używki. Narkotyki, marihuana bardzo często, dlatego że odcina nas jakoś od emocji, alkohol. Bardzo często może nas odcinać od emocji, ale też takie przesiadywanie w internecie, scrollowanie mediów społecznościowych, oglądanie mało interesujących dla nas samych treści w internecie, takie zabijacze czasu, takie rzeczy, które robimy po to, żeby nie czuć albo nie myśleć. Może być też tak, że nie robimy wcale nic specjalnego, ale nie czujemy i nie myślimy. Czyli takie odcięcie od emocji. Kiedy ktoś przychodzi, kiedy pacjent przychodzi i mówi po tygodniu, że on w zasadzie w tym tygodniu to się nic nie działo i on nic nie czuł, albo mówi, że w ogóle nie wie, co czuje, bardzo trudno jest mu jakoś nawiązać kontakt z taką swoją wrażliwą częścią, to też można przyjąć hipotezę o tym, że jest w jakimś takim odcięciu emocjonalnym, że unika kontaktu z jakimiś swoimi takimi ciężkimi uczuciami. Te uczucia, tutaj jeszcze macie Państwo inne przykłady, te uczucia, których zazwyczaj unikamy, to tak jak już powiedziałam, zazwyczaj jest takie poczucie odrzucenia, skrzywdzenia. Takie najcięższe odczucia emocjonalne, jakie można sobie wyobrazić i poczucie, że sobie z tym nie poradzę, że nie mam wystarczających zasobów, prowadzą do tego rodzaju zachowań. Koncepcja schematów Jeffreya Younga mówi o tym, że na bazie sfrustrowanych takich podstawowych potrzeb emocjonalnych człowieka, macie je Państwo tutaj wymienione, bezpieczne przywiązanie do innych, autonomia, kompetencja, poczucie tożsamości, wolność wyrażania potrzeb i emocji, spontaniczność, realistyczne granice i samokontrola. Jeffrey Young mówi o tym, że jeżeli te podstawowe potrzeby są w jakiś sposób sfrustrowane od wczesnego dzieciństwa, to tworzą się w nas takie... Jeffrey Young nazywa to schematami, czyli taki zespół objawów emocjonalnych, behawioralnych, przekonań na temat siebie, świata i innych ludzi, które w pewnych sytuacjach z automatu odpalają nam reakcje. I jedną z takich reakcji właśnie może być unikanie emocjonalne. Podobnie jak to unikanie, o którym mówiłam na początku, również unikanie emocjonalne tak naprawdę nie jest adaptacyjne, dlatego że w naszej psychice nic nie ginie i niewyrażone emocje, nieprzeżyte emocje w którymś momencie do nas wrócą i to zazwyczaj w takim momencie, w którym najmniej byśmy tego chcieli, w którym najmniej byśmy tego oczekiwali, w takim momencie, w którym w ogóle tego nie rozumiemy, dlatego że one kumulujemy jakieś emocje, nie wyrażamy ich, nie przeżywamy, czasem nawet nie wiemy o tym, że je gdzieś nasz organizm, nasz umysł odczuwa, a wracają w takim momencie, w którym byśmy tego wcale nie chcieli, kiedy w jakiś sposób wybuchamy złością na kogoś, kto wcale nas nie zdenerwował, albo płaczemy w momencie, kiedy tak naprawdę nic się nie dzieje smutnego, to można mieć hipotezę o tym, że to nie są te momenty, w których tak naprawdę te emocje odczuwamy, tylko z jakiegoś powodu teraz jest nam łatwiej je przeżyć. Zdarza się też tak, że unikamy poprzez złość, czyli jeżeli jakoś tak bardzo boimy się tej bliskości, dlatego że bliskość wiąże się dla nas z uruchomieniem tych najtrudniejszych uczuć, to kiedy ktoś się do nas zbliża, możemy reagować złością i w ten sposób radzić sobie z unikaniem, odpychać od siebie kogoś po to, żeby ten ktoś się do nas nie zbliżył. skąd się biorą te style radzenia sobie? One są z nami zazwyczaj od wczesnej dorosłości, dlatego że jeżeli jest tak, że nasze potrzeby były jakoś tam sfrustrowane przez całe nasze dzieciństwo, to musieliśmy sobie jakoś radzić z tymi ciężkimi emocjami. Znaczy to prawdopodobnie, że nie było przy nas nikogo, kto pomagałby nam w trudnych momentach i wspierał adaptacyjne sposoby radzenia sobie z emocjami, które przeżywamy, bo wszyscy przeżywamy smutek, lęk, złość. I jednym z elementów takich rozwojowych jest nauczenie się przeżywania tych emocji, tolerowania tych trudnych doświadczeń emocjonalnych. Więc jeżeli tego nie było i musieliśmy sobie radzić w jakiś inny sposób, to nauczyliśmy się często nieadaptacyjnych zachowań, takich jak to unikanie. I to jest tak, że to było nam potrzebne. Z historii pacjentów wiem, że czasem nawet niezbędne do tego, żeby przetrwać. Tylko że na dłuższą metę się nie sprawdza, dlatego że to odcięcie emocjonalne nie pozwala nam przeżywać również radości. Dlatego że nie jesteśmy w stanie zaspokajać swoich potrzeb jako dorośli ludzie, jeżeli nie mamy z nimi kontaktu, jeżeli nie wiemy, czego tak naprawdę byśmy potrzebowali. Czasem zwyczajnie nie idziemy na randkę, chociaż tak naprawdę chcielibyśmy mieć partnera czy partnerkę, albo nie idziemy na rozmowę o pracę, chociaż zależy nam na tej pracy i chcielibyśmy pracować. I nie zaspokajamy swoich potrzeb, robimy coś, co tak naprawdę działa odwrotnie od tego, czego byśmy potrzebowali, czyli paradoksalnie robimy sobie krzywdę. A można inaczej, dlatego że sytuacja się już zmieniła i to dziecko, które kiedyś nauczyło się tej reakcji, było bardzo mądre, że tak sobie poradziło w tej bardzo trudnej sytuacji, ale być może ta sytuacja już nie jest aż taka trudna. I można by teraz być dla siebie takim dobrym, zdrowym dorosłym, który potrafi zadbać o potrzeby tej naszej wrażliwej części. Dziękuję bardzo.